Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Milnik, dobry wieczór. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest Łukasz Długosz, flecista niewymagający specjalnie rekomendacji, laureat 20 międzynarodowych konkursów fletowych najważniejszych. Jak to jest, Długaszu? Witam Cię serdecznie w Radiu Gdańsk, nie po raz pierwszy w tym programie.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Konradzie. Bardzo miło gościć po raz kolejny u Ciebie. Z tymi konkursami to był sposób na życie, więc tych konkursów ogólnie jest ponad 50, a międzynarodowych, dobrze zapamiętałeś, ponad 20.
A co to znaczy, bo po raz pierwszy słyszę to od Ciebie, sposób na życie?
Ówczesny, tak, jako student, bo utrzymanie za granicą, takie bardzo prozaiczne sprawy w czasach, czyli końcówka lat 90., początek milenium, było dość kosztowne i dlatego postanowiłem skorzystać z możliwości, jakie dają właśnie nagrody na konkursach międzynarodowych, dzięki którym mogłem się utrzymywać na studiach, plus jeszcze mogłem zmieniać instrumentarium.
Czyli tak trochę jak mawiała Dina Joffe przy okazji konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, że wielu pianistów uprawia turystykę konkursową. Mają taki, a nie inny repertuar i grają go w koło na różnych konkursach. Ty po prostu uprawiałeś, można powiedzieć, nie turystykę konkursową, tylko konkursowo-zarobkową przede wszystkim, tak?
Można tak. Znaczy to był przede wszystkim sposób na życie, żeby się utrzymać na studiach w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, ale również sprawdzać swój poziom z konkurencją, tak? Bo oczywiście dochodzili nowi koledzy, koleżanki, którzy mieli też różne ciekawe wizje interpretacyjne, wizje artykulacyjne i to było też takie naprawdę bardzo twórcze dla mnie również stykać się z nimi na tych właśnie konkursach.
Czyli konkurs, krótko rzecz ujmując, dla muzyka to nie tylko konkurencja, rywalizacja, ale to także nauka po prostu, powiedzmy
Dokładnie.
Sobie uczciwie.
Tak.
A że przy okazji można się, oczywiście jeżeli się zdobywa nagrody, tak jak ty, dzięki temu utrzymać, studiować, kupować instrumenty, to po prostu jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ale po tych konkursach dla repertuaru fletowego, wspólnie zresztą ze swoją żoną, Agatą Kielar-Długosz, robicie bardzo dużo, bo jesteście w pewnym sensie takim duetem, który inspiruje wielu kompozytorów i zmusza ich do komponowania dzieł na ten właśnie instrument. Dzięki Wam jest tego sporo, w muzyce polskiej szczególnie.
Tak, po powrocie do kraju ze Stanów Zjednoczonych postanowiliśmy coś właśnie zrobić dla środowiska, dla fletu, dla przyszłych pokoleń, ale także i dla siebie, ponieważ zawsze chcieliśmy bliżej współpracować z twórcami, tymi najwybitniejszymi. Nie tylko polskimi, ale również z całego świata. Repertuar polski, przede wszystkim polskiej muzyki, jest bardzo ograniczony. Ograniczony w epokach barokowych, klasycznych i romantycznych, ze względu na zawieruchę wojenne, również historie, wiele utworów, które były napisane i są skatalogowane w bibliotekach w Europie, po prostu nie istnieją, albo są zagubione, albo są zniszczone, albo są gdzieś spalone. Więc staramy się działać dwutorowo. Czyli szukać tych właśnie zaginionych utworów,
tak, i inspirować nowe.
Dokładnie.
No z tą muzyką polską to rzeczywiście jest trudna sprawa, bo nasza historia jest w ogóle trudna. My odkrywamy dopiero po latach jakieś dzieła, które okazują się, jak chociażby kwintet fortepianowy Zarembskiego, arcydziełami na skalę światową. No, to jest dzieło uznawane za najwybitniejszy utwór kameralny muzyki XIX stulecia. I takich kompozycji w muzyce polskiej jest sporo i wcale to nie jest Fryderyk Chopin.
Dokładnie i bardzo się cieszę, że teraz się stało takie modne. tak? Promocja odnajdywania utworów, promocja muzyki polskiej, coraz częściej nie tylko polscy, ale też i zagraniczni artyści wykonują tą muzykę polską. Nie nam jest oceniać, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, zostawmy to historii. Naszym, uważam, takim obowiązkiem jest przede wszystkim odnajdywanie tych utworów i inspirowanie kompozytorów do tworzenia nowego repertuaru, którego, no, możemy się pochwalić, tych utworów już jest ponad 200 napisanych na różne składy i obsady instrumentalne, po dzieła symfoniczne, dzieła z orkiestrami kameralnymi, ale również takie utwory solowe, na flet solo, dwa flety solo, z fortepianem, z harfą, z fortepianem historycznym, z klawesynem, z organami, tutaj często współpracujemy z profesorem Romanem Peruckim, na klawesynie i fortepianie historycznym z profesorem Markiem Toporowskim, więc no, to są takie osoby, mam nadzieję, że dla Państwa bardzo znane.
Tydzień temu z Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku grałeś utwór Marcina Błażewicza, ale nie była to pierwsza kompozycja napisana przez tego twórcę dla Ciebie, bo wcześniej nagrałeś razem z żoną koncert na dwa flety i orkiestrę smyczkową.
Tak, był to wspaniały koncert. Zawsze oczekuję koncertów w Gdańsku ze wspaniałą orkiestrą, jeszcze pod batutą tak wybitnego dyrygenta jak Mirosław Jacek Błaszczyk. Koncert bardzo efektowny. Jest to drugi koncert napisany dla nas, fletowy, a w repertuarze Marcina Błażewicza, niestety świętej pamięci, już to jest to
dzieło
ostatnie.
Z tego co wiem, to było jego ostatnie dzieło skomponowane przed śmiercią.
Dokładnie. Prawykonałem ten koncert w grudniu 2020 roku, a dwa miesiące potem Marcin niestety odszedł od nas. No i była to naprawdę smutna informacja. No, jeszcze mieliśmy wiele planów, ale powracając do pytania, to był czwarty utwór napisany przez Marcina Błażewicza i cieszymy się, że mamy tak od początku roku z żoną taki, można powiedzieć, dobry czas, ponieważ to już jest był siódmy koncert z repertuarem polskim. Wcześniej byliśmy, dwa tygodnie wcześniej, w Wilnie i w Kownie, gdzie wspólnie właśnie z małżonką prawykonaliśmy dwa koncerty podwójne z Litewską Narodową Orkiestrą w Wilnie i w Kownie Aleksandra Nowaka, wybitnego polskiego kompozytora, tego młodszego pokolenia, oraz Igora Szczerbakowa, ukraińskiego kompozytora, bardzo wybitnego, niestety, który nie mógł dojechać na premierę przez zawieruchę wojenną i obecnie jest w Kijowie. Wcześniej jeszcze mieliśmy przyjemność prawykonać z Amadeusem, Polską Orkiestrą Kameralną Amadeus w Poznaniu koncert Joanny Wnuk Nazarowej, Nie odwracaj się, dyptyk. Teraz
ja się nie odwracam, ja się cieszę, że Joanna Wnuk Nazarowa, jak przestała być ministrem kultury i potem dyrektorem orkiestry w Katowicach, wróciła do tego, co robi bardzo dobrze, czyli do komponowania.
I wychodzi jej to naprawdę świetnie. Utwór Dyptyk Nie odwracaj się, oparty na mitach o locie i żonie Lota oraz o Orfeuszu i Eurydyce został przyjęty przez poznańską publiczność naprawdę w znakomity sposób. No i teraz kolejne wykonania w najbliższych miesiącach. Będziemy w Czechach, będziemy na Węgrzech, będziemy w Niemczech. Staramy się promować, przede wszystkim robić premiery tych najwybitniejszych kompozytorów ze świetnymi orkiestrami, bo to ma tylko, znaczy to jest jakby plan na sukces, że to nie zostanie tylko napisane, raz wykonane i zapomniane,
ale
tylko będzie
w repertuarze,
jeszcze
tak
promowane.
No i trafi do repertuaru innego artysty niż Łukasz Długosz i jego żona.
Dokładnie. Oczywiście, jeżeli tam minie 5 do 10 lat, bo takie założenia mamy, ponieważ jeżeli już tyle energii wkładamy właśnie w powstanie tego repertuaru, to chcemy mieć również wyłączność na te koncerty przez taki okres.
Jak się to robi, że tyle utworów, nie wiem, czy jakikolwiek wykonawca działający współcześnie w Polsce dostąpił zaszczytu, bo tak to chyba należy określić, że ponad 200 kompozycji zostało dla niego napisanych.
Ja mam prostą receptę. Za czasów Mozarta była grana muzyka Mozarta. Za czasów Bacha była grana muzyka Bacha. Jeżeli robi się to naprawdę z pasją, tak? Nie patrzy się tylko na splendor, na sprawy finansowe. Oczywiście to jest bardzo ważne w życiu każdego artysty, ale jest się jakby wiernym swoim ideałom. Twórcy to naprawdę popierają i sami się wręcz odzywają, tak jak byliśmy zaskoczeni. Pewnego dnia zadzwonił do nas Mikołaj Górecki i powiedział, czy już odebraliśmy maila. Więc z zaskoczeniem patrzymy do skrzynki mailowej, a tam koncert na dwa flety i orkiestrę w prezencie. Więc to naprawdę jest wzruszające. To są takie momenty, dla których naprawdę warto robić to, co się robi. Jest to potwierdzenie, że jesteśmy jakoś tam blisko serc kompozytorów. Przede wszystkim przez to, że oddajemy naprawdę ogrom naszego czasu prywatnego na promocję właśnie ich twórczości.
No dobrze, ale myślę, że kompozytor jest również zainteresowany współpracą z Łukaszem Długoszem, bo ma gwarancję, że laureat, a lepiej powiedzieć zwycięzca około 20 międzynarodowych konkursów fletowych będzie zapraszany w różne miejsca na świecie i jeżeli on wykona ten koncert, to będzie sukces.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest taki dobry wabik i przede wszystkim staramy się z tymi kompozytorami nawiązać też taką nić przyjaźni, która jest bardzo ważna, bo flet ogólnie był bardzo mało eksponowany w literaturze polskich kompozytorów i ogólnie bardzo mało kompozytorów pisało na ten instrument i muszę powiedzieć, że te pierwsze koncerty jest bardzo mało kompozytorów, którzy pierwszy koncert piszą bardzo dobrze. To naprawdę mogę na palcach jednej ręki wyliczyć osoby, które znają.
Czyli jak jest nienapisany bardzo dobrze, to ty jesteś w stanie wykonać go lepiej niż jest napisany, tak?
No tak muszę zrobić i właśnie z tego podobno słynę, że nawet jak jest coś nie do końca dopisane, to interpretacja powoduje, że to jest ciekawe.
Ale wiesz, to potwierdza taką starą zasadę, że jeżeli na przykład ktoś zagra źle Mozarta czy Chopina, to jest złym wykonawcą, ale jeżeli ktoś źle zagra, nie wiem, kompozycję współczesną napisaną w XXI wieku, to jest
zła kompozycja, tak?
Kompozytor.
Muzyka dzieli się na muzykę dobrą i złą.
Oczywiście, niezależnie od gatunku.
Dokładnie. Przede wszystkim my sami od siebie musimy wymagać jako interpretatorzy, żeby zawsze pokazywać w danym momencie to, co najlepszego mamy. Oczywiście my ewoluujemy, rozwijamy się, tak jak każdy człowiek, więc interpretacja, która była 10 lat temu czy 15 lat temu, może jeszcze nie była tak dojrzała albo tak dobra, jak interpretacja, którą mamy teraz. Poza tym, my gramy, mówiąc o repertuarze współczesnym, gramy utwory współczesne, które publiczność wysłuchała raz, maksymalnie dwa razy, tak? Więc mam nadzieję, że przyjdzie czas za 10, 20, 30 lat, że publiczność już będzie rozmawiała, tak jak w przypadku Pendereckiego, Góreckiego, Lutosławskiego, o interpretacji. Albo oczywiście o dziełach romantycznych, już nie mówię o Brahmsie i Czajkowskim, ale myślę, że właśnie do tego dążymy, żeby ten repertuar tak promować, żeby on się stał również rozpoznawalny dla publiczności i ona była gwarantem tego, czy ten utwór przetrwa do kolejnych generacji.
No i myślę, że to jest najlepsza puenta naszego spotkania z Łukaszem Długoszem, wybitnym flecistą, bo musimy przecież pamiętać, że w historii muzyki powstało wiele kompozycji, a właśnie publiczność, słuchacz, historia, czas to jest najlepsza weryfikacja. Zostają tylko te utwory rzeczywiście najlepsze i oby jak najwięcej z tych ponad 200 kompozycji napisanych dla ciebie w duecie z żoną, czy dla żony zostało i było grywanych jak najdłużej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.